Po tej rozmowie ja naprawdę chciałam przestać gadać. Przestać gadać, żeby zacząć działać. Ponieważ to niezwykle inspirujące rozmawiać z człowiekiem czynu. A Paweł Karpiński bez wątpienia takim człowiekiem jest. Człowiek, który tworzy ekoosadę. Żywa przestrzeń to miejsce, które cały czas się zmienia. Jest to przestrzeń, którą ma każdy z nas, która nas inspiruje, ożywia, jednoczy z tym, co dla nas najlepsze. Zapraszam do żywej przestrzeni. Jestem bardzo podekscytowana, ponieważ dzisiaj rozmawiam z człowiekiem czynu. Z Pawłem Karpińskim, który chce stworzyć ekoosadę. Ale fascynuje mnie to, jak o tym opowiadasz.
Jest. Od razu nie zgodzę się z twoją pierwszą tezą, że super. Próbuję stworzyć.
A, super! Ale mi się to podoba, nie? I to jest najlepszy początek rozmowy.
To prawda jest skromna ta ekoosada, bo jest rodzina plus jeden chłopak z Ukrainy i kolejny się tu kręci, chce kupować ziemię. Dwóch już kupiło, ale się nie osiedliło. Ale generalnie, jaka by ona nie była, nieważna jest skala, ważna jest jakość.
Oczywiście.
Bo tutaj my plus kolega właśnie z Ukrainy, który też tutaj na razie mieszka na naszym terenie, ale już ma swój kawałek ziemi wyznaczony, zbiera po prostu kasę na to, żeby sobie budować swoje, ale z nami prowadzi ogród. On nam pomaga robić rzeczy, my jemu w przyszłości pomożemy, jak on będzie swój domek budował, ale myślę, że ogród to raczej będziemy mieli wspólny, bo będziemy przez drogę mieszkać, będziemy mieli do siebie tam, nie wiem, kilkanaście, dziesiąt metrów, więc po prostu tworzenie nowego ogrodu nie ma sensu, bo nasz jest tak duży, że wykarmi wszystkich. To już jest moim zdaniem bardzo mały zalążek, bo faktycznie nie ma tego dużo, ale to już jest ekoosada. Natomiast no, mamy dwóch kolegów, którzy jak tu przyjechali, to oni tu się już sprowadzają, bo tutaj po prostu to jest ich raj na ziemi i w ogóle mieli sny i tak dalej. I no to po prostu niesamowite rzeczy opowiadali, kupili ziemię, po czym jeden wyjechał do Anglii, a drugi gdzieś pod Rzeszowem wylądował i tam też kupił ziemię. No i to jest to są takie właśnie historie, których nie jesteś w stanie przewidzieć, nie? Bo to nie jest tak łatwo kupić ziemię, no to trzeba ją znaleźć, ktoś musi powiedzieć, okej, ja się zgadzam ją sprzedać, nie? I ty jeszcze musisz mieć pieniądze, żeby to kupić. A dzisiaj jeszcze trzeba pozwolenie z KOWR-u, że jeszcze jest dodatkowe kłody pod nogi. Z jednej strony rzut kłody, ale z drugiej jakieś tam zabezpieczenie, żeby jacyś milionerzy gdzieś z zagranicy nie przyjeżdżali i nie kupowali tak sobie po prostu i żeby to leżało, tak? No i efekt jest z tego taki, że dwóch tak się sprowadzało, że się nie sprowadziło już po co najmniej 7 lat. Albo 8 lat, jak tą ziemię kupili, nie? No i to widzisz, tak właśnie wygląda budowa jako wioski. Nawet ostatnio myślałem o tym, żeby do nich zadzwonić, bo tutaj się kilka osób kręci lub kręciło różnie. Są ludzie, którzy chcieliby tę ziemię kupić i oni do niedawna mówili mi, że a, bo to inwestycja, a to, a tamto, bo oni na razie nie, bo na razie to były tylko pisemne takie uwagi, a zamierzam do nich zadzwonić i zapytać się ich, dlaczego blokują innym rozwój, jeżeli sami się nie chcą rozwijać, nie? Tak po prostu wprost. Zobaczymy, co powiedzą. Mam nadzieję, że to poruszy ich sumienia, bo tak naprawdę blokują nam teren, albo to są bezpośrednio sąsiednie działki, nie? No i to jest tak. No, są takie techniki, jak na przykład Paweł Eko Brzozówka, gdzie on kupił duży teren i podzielił i on jakby zarządza tym terenem i może sprzedać komuś, kto przyjdzie i chce kupić. Ale znowu ci powiem szczerze, no to tutaj też nie ma jakiejś takiej stuprocentowej wolności, bo jakby jesteś takim panem dyrektorem, który mówi, kto ma kupić, kto ma nie kupić, jakby nie zakładam złej woli ze strony Pawła, bo to jest bardzo w porządku człowiek i on już tam chyba sprzedał nawet tę ziemię, albo wszystkie, albo większość. No ale jakby, no pierwsza rzecz, nie miałem tyle pieniędzy, żeby tyle ziemi naraz kupić, gdzieś się to po drodze rozwijało. A druga rzecz, no właśnie chodzi o to, że jeżeli to ma się wydarzyć, to życie to po prostu poukłada, ja to tak uważam. Nie musi być żadnego zarządcy, bo to jest takie z pozycji ego od razu wystartowanie, nie? Że ja tu będę po prostu komuś narzucał jakieś zasady, tak? Zasady trzeba stworzyć wspólnie, jak się już ci ludzie zbiorą. Aczkolwiek jakieś tam swoje wstępne zasady mam, ja nie mówię, że nie. Ale no, powiem Ci szczerze, że to wszystko taka stuprocentowa wolność ma pewną wadę. Że dajesz innym też wolność wyboru, wolność tworzenia i mówisz, dobra, poszukaj sobie tej działki, tu możesz kupić. Ja Ci pomogę na przykład znaleźć właścicieli. W większości to chyba już ich nawet mam i znam, albo przynajmniej nie ma problemu dotarcia do nich. Ale czasami trzeba ich namówić, żeby sprzedali i to też nie jest proste, bo na ogół to kończy się po prostu tym, że trzeba dać po prostu im na tyle dużo pieniędzy, żeby oni stwierdzili, że się im to opłaca, tak? No i to są takie, wiesz, przeszkody, które powodują pewne utrudnienia, ale z drugiej strony sobie myślę tak, jeżeli ktoś jest naprawdę zmotywowany i chce tutaj być, działać, to on po prostu się w to zaangażuje, a jak ktoś jest tylko takim chwilowym, wiesz, omnibusem, albo się podda, albo to po prostu mu nie wyjdzie. I takiego mam właśnie Edwarda tutaj z Ukrainy, który po prostu jest z nami już 4 lata i on pomału, po trochu po prostu zbiera to, tak? I już w tej chwili ma tą działkę wyznaczoną. Zbiera na nią kasę. Ja akurat była taka możliwość, jak ja kupowałem kawałek ziemi, to od razu ustaliliśmy, który będzie dla niego, ale musiałem to kupić w całości, no bo te nasze przepisy, zasady spowodowały, że nie mogliśmy tego dzielić. I jak tylko będę mógł, to mu to odsprzedam. Już ma to napisane, on sobie zbiera pieniądze. Te pieniądze są już przeznaczone na ten teren i wiemy, że to już jest na 1000000% się wydarzy, nie? Mhm. Ale takich ludzi co 4 lata siedzą tu i cokolwiek robią i pomagają i próbują i tworzą, jest niewielu, nie?
Zawsze jest to zderzenie nas z tą ziemią, z naszymi pomysłami, tak? Na ile my jesteśmy gotowi te pomysły jakby ucieleśnić, po prostu realizować. Połączyć tego ducha z materią.
Tak, ale powiem Ci, że na przykład Edward też na początku był taki odleciany, nie? On sam nie wiedział czego. Chyba ze 2 lata tu mieszkał, pracował ze mną, robił różne rzeczy i na przykład on nie potrafił nawet odłożyć pieniędzy na tą ziemię. Ja mówię, Edward, jesteś sam. Zarabiasz nieźle, bo na początku w ogóle to zaczęło się od tego, że on był moim pracownikiem, a skończyło się na tym, że ja powiedziałem, że już nie chcę z tobą pracować jako pracownik, bo się zaprzyjaźniliśmy, żyjemy jakoś wspólnie, jesteś takim człowiekiem, który się tu w 100% zaangażował. Mówię, jedyne, co mogę zrobić, to być, możemy być partnerami w projektach, ale na pewno już nie pracownikiem i pracodawcą, bo to nie już jest, jakby, wiesz, no, w momencie, jak się z kimś zaprzyjaźnić i on wykazuje chęć bycia i mieszkania gdzieś koło ciebie i bycia twoim sąsiadem, przyjacielem i jeszcze ci pomaga, no to nie wiem, jakoś ta relacja szef-pracownik po prostu totalnie mi nie pasowała. Nie?
Już nie pasuje.
Ja powiedziałem, słuchaj, będę miał projekt, to po prostu zrobimy go, może weźmiemy jakichś ludzi do pomocy, a my się po prostu podzielimy tym, co z tego projektu wyciśniemy, tak? No i tak zaczęliśmy robić i to spowodowało takie fajne partnerstwo, które też tam chyba z rok się układało. No i w końcu on się zdecydował, że tak, że on tutaj tę ziemię kupi. Na początku to była taka teoria, nie? Ale kupuję, tak, biorę, a tak, będę tą ziemię miał. Jak już mu powiedziałem, dobra, kupuję działkę i część tej działki będzie twoja, to się popłakał. Tydzień płakał i w ogóle nie wiedział, co ma ze sobą zrobić. Mówi, że pierwszy raz w życiu tak realnie zrealizowało się jego marzenie, że on po prostu w ogóle jest totalnie onieśmielony, on w ogóle nie wie, co ma myśleć. On po prostu zdrętwiał, sobie wyobrażasz? Zamiast, wiesz, latać, cieszyć się, to on po prostu odwrotnie, jakby miałem wrażenie, że się załamał, nie? Ja mówię, wytłumacz mi, jak to działa, bo ja tego nie rozumiem, nie? Ja nigdy takich reakcji nie miałem. Ale wiesz, bo po prostu gdzieś na poziomie podświadomości miałem wrażenie, że to jest niemożliwe do wykonania, żebym ja, człowiek z Ukrainy, który miał problem, żeby tu przyjeżdżać. Zawsze marzyłem być w Polsce, bo on jest z Polesia, dokładnie z Kowla. I jego rodzina to byli Polacy, którzy zostali wcieleni do Ukrainy w pewnym momencie, tak? W okresie powojennym, jak podpisali zmianę granic. I mówię, ja tutaj do rodziny przyjeżdżałem. I to było takie marzenie, które jest tak niedoścignione wręcz, żeby można było tutaj mieć coś swojego i żyć tu, a nie tam, bo mówię, po prostu nawet mentalności ukraińskiej nie bardzo lubię. Nie? Ja się tam nie czuję jak u siebie w domu. Nie? I wiesz, i nagle mu załatwiłem papiery, że ma kartę stałego pobytu, może aplikować, wiesz, o obywatelstwo. I nagle jeszcze będzie miał, ma w zasadzie tą ziemię, no jeszcze musimy niestety 5 lat poczekać, aż ja mu ją odsprzedam, bo takie są przepisy po prostu, ale ja już mu ją po prostu za chwilę podpiszemy taki dokument, którym jakby ustalimy, że to on tyle płaci, bo on już te pieniądze jakby w bardzo dużej części odłożył i mi je po prostu pomału oddaje, nie? Bo jakby założyłem upfront za jego działkę, ja zapłaciłem, no bo tak wyszło, no ja akurat te pieniądze miałem, on ich jeszcze nie miał, nie? Ale on spłaca je co miesiąc, to tą działkę i ja muszę z nim podpisać pewne takie zobowiązanie, że ta działka stanie się jego własnością, tak? I wiesz, to dla niego to był taki szok. I teraz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja myślę, że podobnie jest z wieloma ludźmi, którzy łatwo jest marzyć, bardzo łatwo jest snuć plany, skakać z punktu w punkt, a co innego jest się zainstalować i powiedzieć, to jest moje miejsce. To jest absolutnie zupełnie inna historia. Łatwo jest powiedzieć, chciałbym skoczyć ze spadochronu. Weź spadochron i wyskocz z samolotu. No i tu się okazuje, że już nie wszyscy są tacy, wiesz, pewni tego, co chcieli zrobić, nie? Uwierz mi, że łatwiej jest skoczyć ze samolotu, niż prowadzić przez całe życie eko-osadę. To jest zupełnie, bo to jest tylko chwila i zawsze możesz coś zmienić. A jeżeli już wchodzisz w proces, że jesteś takim właśnie osadnikiem, no to nie po to, żeby to zmieniać, tak? I nagle, wiesz, jakiś taki mieszczuch typowy ląduje na wsi, rozumiesz? I nagle ucina się cały ten szum. Nie ma tego takiej wrzawy, jest cisza i to, co zrobisz, to masz. I się okazuje, że to naprawdę trzeba włożyć spory wysiłek, żeby tą ziemię zmienić. To nie jest takie dwie minuty, nie? I przynajmniej w pierwszego roku masz jeszcze jakiś tam zapał i energię, może drugiego, a potem przychodzi trzeci, czwarty, piąty, szósty i zakładając, że robisz to w wieku tam 30 lat, to tam jeszcze masz jakiś w miarę energiczna jesteś i zakładając, że w ogóle pracowałeś kiedyś fizycznie, bo jeżeli nagle z biura wyrywasz się w takie miejsce, to zapewniam cię, że pierwszą twoją konfrontacją to będzie twoje ograniczenie fizyczne, bo po prostu będziesz padała ze zmęczenia, będziesz miała wiecznie obolałe mięśni i to jest pierwsza rzecz, która spowoduje, że uciekniesz stąd po prostu w popłochu, nie? A potem się organizm przyzwyczaja, ale na to trzeba lat. No nie wydarza się z pierwszego sezonu, ani nie drugiego. I twoja odporność wzrasta w miarę, jak żyjesz w naturze. Czyli jakbym ci nagle kazał jeździć konno zamiast samochodem, zapewniam cię, że twoje pierwsze dwa lata byłyby koszmarem. Wszystko by cię bolało. I za daleko byś na tym koniu nie pojechała, bo to naprawdę nie jest lekka praca, jeżdżenie konno. I to, że się widzi ludzi, co tam, wiesz, poruszają się cały dzień na koniu, to nie jest tak, że przyszło im to z dnia na dzień, nie?
Jeżdżę konno, więc wiem, o czym mówisz.
Dokładnie. I teraz, wiesz, jeżeli robisz to codziennie, to żeby to ciało było przyzwyczajone do tego codziennego wysiłku, to wymaga po prostu konsekwencji. I potem nie można przestawać, bo jak przestaniesz, to znowu będziesz wracała. A wiesz, jak kiedyś to było proste. Wszyscy tak robili, po prostu innego życia nie było. Więc jak chciałeś się ruszyć cztery litery, że tak brzydko się wyrażę, to musiałaś po prostu zrobić wysiłek. I człowiek w tym wysiłku żył i się nie zastanawiał, bo był do niego przyzwyczajony. A my dzisiaj nie jesteśmy przyzwyczajeni. My jesteśmy, to nie jest nic związanego z lenistwem absolutnie, tylko mamy zupełnie inny styl życia. I to jest kolosalna zmiana, nie? Kolosalna, nie?
Interesuje właśnie mnie ten motyw przejścia. Jak byś to jakby określił i jakie wskazówki byś dał tym ludziom, którzy właśnie jeszcze marzą, nie? Jeszcze marzą, a jeszcze jakby się nie zbliżyli, się nie zderzyli, nie weszli w tę pralkę.
Wiesz co? No właśnie, poczekaj. Zauważyłaś, że jakby bardziej ludzi w tym momencie demotywuje niż motywuje? Zwróciłaś na to uwagę?
Wiesz, i tak i nie, wiesz, bo mi się wydaje, że tak, ja myślę, że to jest bardzo potrzebne i że to jest wspaniały głos, wiesz, że to jest wspaniały głos i bądźmy przyjemni. Jakby tu chyba nie o to chodzi, żeby emanować, love and light and rainbow, przepraszam, od razu się automatycznie na angielski wróciłam, nie wiem dlaczego, może właśnie tak z zachodu po prostu nam...
Nie ma problemu, rozumiem po angielsku, więc dla mnie w ogóle nawet nie zwracam uwagę na to, że przełączasz się na angielski.
Ale gdzieś tam chodzi mi o to, że to jest takiej przestrzeni po prostu tylko miłości, kochania, łatwizny takiej i tęczy. Że trzeba po prostu to uziemić i gdzieś tam wejść w swoje ciało, wejść w swoje ograniczenia, wejść w swoje życie po prostu i też w swoje traumy, w to, co jesteśmy w stanie, jakby co musimy przepracować ze sobą, żeby do czegoś dojść, nie? Ja uważam, że to jest jakby super cudowny głos.
Ja codziennie ze swoimi traumami pracuję, codziennie. Bo po prostu za każdym razem, jak dochodzisz do progu swojej jakiejś tam fizycznej lub psychicznej wytrzymałości, bo albo czegoś ci się dzieje za dużo mentalnie albo fizycznie, albo coś ci nie wychodzi, to zaczynasz po prostu się denerwować, spinać, stresować, zamykać, znikać. Ja ostatnio miałem taką sytuację, że przychodził taki dzień, że ja miałem po prostu napisane, co ja chcę zrobić. Dzisiaj mam do zrobienia to. I ja nie byłem w stanie zrobić kurde jednej rzeczy. Mój umysł przeładowany, moje ciało przemęczone. Ja siadałem, próbowałem i na przykład zasypiałem. Nie wiem, na jakieś pierdoły życie mi się rozchodziło, na jakichś takich głupotach, a konkretów nie zrobiłem. I wie, dlaczego tak jest? Co jest grane, nie? Jeden dzień, drugi, w końcu dobra. Weekend z rodziną, konie, basen, no cokolwiek. I po dwóch dniach takich właśnie totalnego relaksu, wcale nie fizycznego, tylko bardziej mentalnego. I po prostu znowu jest, wiesz, takie doładowanie, że ja po prostu wstaję i robię. Od A do B, od B do C. I to po prostu to są takie właśnie te ograniczenia, których ludzie bardzo często mają i w ogóle sobie nawet nie zdają z tego sprawy, że to właśnie o to chodzi, nie? I w tym momencie zaczynasz się poddawać, wycofywać. No jak już weszłaś do wody, to musisz dopłynąć do brzegu. No nie ma innego wyjścia, bo się utopisz, nie? No i to jest właśnie ta sztuka, którą jakby, jak patrzę tutaj na ludzi, którzy przyjeżdżali przez wiele lat, bo tutaj było setki ludzi, setki, nie? Ja po prostu odpuściłem już takie zjazdy, bo stwierdziłem, że to mnie po prostu męczy, wypala. Ja nie mogę wszystkich holować i im udowadniać, że to jest fajne. Czy może nawet nie udowadniać, tylko przyjeżdżają, jest wielkie halo i za chwilę jest powrót. Już nigdy więcej ich tu nie ma, tak? I wszyscy mówią o ekowioskach. No nie, to po prostu, to uważam, że to nie jest ekowioska, to ludzie potrzebują... A i teraz jest wielki boom na festiwale, że my przyjedziemy na festiwal. Paweł, zrób festiwal, bo ty masz 10 hektarów, masz tutaj masę miejsca, festiwal. To jest takie, wiesz co, narobienie hałasu i tyle dla mnie, nie? W ogóle mnie to nie bawi, bo ja już nie potrzebuję takich rzeczy. Ja bardziej potrzebuję ludzi, którzy przyjdą i uszanują tą przestrzeń. Czyli właśnie cisza, spokój. To mnie bawi, a nie festiwal i łomotanie, nie? Bo tu żyjemy nie tylko my, tu żyją zwierzęta na co dzień. I bombardowanie festiwalem, muzyką i waleniem w bębny, po prostu ludzie może sobie trochę zrobią dobrze, ale te zwierzęta po prostu będą spłoszone przez kolejne wiele dni, zanim się uspokoją, nie?
Zastanawiam się, czy to nie jest kwestia trochę odpowiedzialności, że jakby dobrze nam się spędza czas, dobrze nam się jakby tak śpiewa, bębni, ale jak trzeba wziąć odpowiedzialność i trzeba po prostu, no po prostu trzeba, to po prostu gdzieś tam jakby uciekamy w kolejną jakby przyjemność, w kolejne bębnienie.
Tak. Dokładnie, tak jest. Wiesz co, bo się dokładnie super to ujęłaś. To jest dokładnie to, co chciałem przekazać, tylko się jakby nie spiąłem do końca swojej myśli. Bo tak właśnie jest, że ludzie chcą tylko przyjemności takich chwilowych, a ten wysiłek, o którym ja mówię, żyjąc w takim miejscu, też jest przyjemnością. Tylko trzeba umieć zbalansować, żeby nie za dużo robić, ale wystarczająco. Czyli nie przemęczać się, nie przeładowywać, ale żeby to po prostu stworzyć harmonię. To nie jest proste. Ja cały czas, codziennie się tego uczę, wiesz? Bo, nie wiem, jadę do pracy, wracam, jestem zmęczony. Ja dzisiaj obserwuję każde zaburzenie w moim życiu tutaj z dziećmi, z żoną, z rodziną, z chłopakami, którzy tu dla mnie pracują i z Edwardem, który tak naprawdę żyje tu z nami. Znaczy, no chłopakami źle powiedziane. Mamy jednego chłopaka, któremu płacę. Edwarda, który po prostu jest ze mną i ja, żona, dwójka dzieci, tak? Bo no, Edward, zanim się, tak jak już wspomniałem, zanim się przeniesie do siebie, no to jeszcze chwilę potrwa, bo musi zarobić, nazbierać kasy i tak dalej. I teraz ja po prostu dzisiaj nabrałem takiej świadomości, będąc w domu u siebie i wyjeżdżając gdzieś do pracy i znowu wracając, której nigdy w życiu nie miałem. Nigdy jej nie miałem. Ja po prostu nie rozumiałem, dlaczego dziwnie się czułem, często byłem niezadowolony i nawet tak jakoś nie zauważałem, tylko to się objawiało jakoś takim moim podenerwowaniem, nie? A dzisiaj już to wiem, bo po prostu musiałem się nauczyć, co jest dla mnie najważniejsze, nie? Uselekcjonować swoje potrzeby i to, co jest dla mnie najważniejsze. I w momencie, jak postawiłem bardzo jasno, że najważniejsza dla mnie jest rodzina, ale to nie chodzi o powiedzenie tego, bo to są puste słowa, tak jak ta, wiesz, hała, będziemy jako osady zakładać. To są puste słowa. Tylko robimy, czyli w sensie fizycznym. Wchodzimy, słuchaj, nie musisz nawet kupować ziemi. Jak chcesz zrobić ekosadę, jest tyle rolników, co mają po prostu ziemię, która leży odłogiem i powiesz, słuchaj, ja ci tu zrobię ogród. Mogę korzystać z twojej ziemi? Tu masz krzaki, ja to zrobię z tego piękny ogród. I tak no, dla sportu, zrobić to w ramach nawet takiej próby, nie? I wtedy zobaczysz, na ile jesteś w stanie, nie? I co potrafisz. I jest takich ludzi miliony w Polsce, którzy mają masę ziemi, z którą nic nie robią. I jakbyś to zrobiła i doprowadziła do jakiegoś pięknego stanu, to ten rolnik nie dość, że nie chciałby ci pewnie zabrać tej ziemi, to jeszcze mało tego, by się modlił, żebyś go nie opuściła, wiesz? By powiedział, kurde, z takimi ludźmi to ja chcę żyć. Bo to jest człowiek, który coś tworzy, który coś potrafi. A powiem ci na przykładzie takiego chłopaka, który stwierdził, że nie będzie pieniędzy w ogóle używał w życiu, wiesz? Taki chłopak w Anglii bodajże się trafił. Mhm. Ja czytałem o nim już 10 lat temu i on nie miał nic. Powiedział, ale kasy nie będzie używał. No i poszedł do jednego rolnika, mówi, słuchaj, wiesz co, mam przyczepę kempingową, którą dostał na zrzutce. Powiedział, że on żyje bez pieniędzy, robi taki eksperyment. Jakby ktoś chciałby pomóc finansowo, bo potrzebuje przyczepę kempingową, to byłoby fajnie, nie? I wyobraź sobie, że mu tak, dali mu tą przyczepę, trochę mu tam pieniędzy dali. On oczywiście wszystko to, żeby na ten start udokumentował, co na co wydał, nie? Żeby było jasne. I w pewnym momencie mówi, dobra, mam przyczepę i teraz jak tu żyć, nie? I przede wszystkim odkrył jedną rzecz, że herbatę można sobie zrobić ze wszystkiego, co rośnie, że w ogóle nie trzeba jej kupować, że warzywka, owoce to sobie można zasadzić, ziemia jest wszędzie, tylko dobra, no ja nie mam ziemi. Okej, no to nawet dobrze, bo no, to ja mówię teraz jakby był nim, nie? Ale dobra, to co ja mogę zrobić? I poszedł do rolnika i mówi, słuchaj, ja mam przyczepę, ty tu masz kawałek pola, którego nie używasz, czy ja mógłbym tu pomieszkać, a ja w zamian za to pomogę ci trochę w gospodarstwie i tam sobie kawałek grządki zrobię, żebym mógł coś tam uprawiać. Słuchaj, no wiadomo, że to nie jest tak, że od razu miał ogród i sobie nie wiadomo jak żył, ale w ciągu roku czy dwóch był w stanie się tak usamodzielnić, że w pewnym momencie po prostu bez kasy był w stanie utrzymać się, jeść i żyć w tej przyczepie i w symbiozie z mieszkańcami wsi on poszedł komuś coś pomógł, ci mu coś dali i takie, wiesz, kółeczko się stworzyło i on po prostu funkcjonuje. No i o to chodzi, że sprawdzić się w takim otoczeniu. To jest tak, nie masz kasy, to nie jesteś już taki, wiesz, wielkim pewniachą, że a jak się z kimś tam, nie wiem, popstrykam, to pójdę sobie kupię, mam go w nosie, nie? Bo nagle to jest znaczenie połączone się tworzą. Trzeba umieć z ludźmi utrzymywać kontakt, bo wtedy następuje współpraca, wzajemna pomoc, wzajemna wymiana, tak? I robisz wszystko, żeby to wszystko utrzymać, a nie żeby się pokłócić i pójść każdy w swoją stronę, nie? No zobacz, jak dzisiaj jest. Kurde, to w internecie świetnie widać. Co ludzie najlepiej robią? Hejtują i się obrażają nawzajem, nie? To jest to, co idzie im perfekcyjnie. To jest tylko, czyli są bardzo daleko od takiego właśnie życia, gdzie trzeba się nauczyć współpracy. I to nie jest takie proste, bo ja tutaj, wiesz, na przykład paru znajomych mówi, kurde, tutaj z nikim w ogóle nie żyjesz. Tylko jesteś ty i tutaj w ogóle z sąsiadami nie współgrasz, nie? A ja mówię, słuchaj, no bym bardzo chętnie z nimi współgrał, tylko to współgranie musi być takie w dwie strony, nie? A tutaj dwustronnie to jest współgranie tylko z jednym gościem, a reszta po prostu, no niestety nie bardzo, nie? I ludzie jakby tego nie rozumieją, że to wcale nie jest takie proste, że mamy taką chorobę społeczną jakąś dziwną i w Polsce ona jest dosyć dobrze widoczna, a jak się na przykład, mam dużo wolontariuszy z Francji i ci młodzi ludzie, oni są zupełnie inni. Głównie starsi są konfliktowi, nie?
To ciekawe, bo Francja mi się kojarzy właśnie z takim narodem, który dosyć tak społecznie to jest konfliktowy, natomiast młodzi ludzie, jakby to pokolenie wyrosło na
nie
dosyć...
Może ja mam doświadczenie ze specyficzną grupą Francuzów, natomiast miałem ich tu dziesiątki i to byli wszystko wolontariusze, którzy przyjechali tutaj na wolontariat, znajdując mnie w internecie. I to nie jest tak, że ja się na Francję ogłaszam. Po prostu to samo tak wypada, nie? Strona jest międzynarodowa, Workaway. Jest jeszcze strona Helpex, ale tam mało ludzi stamtąd przyjeżdża. No i trochę też z Facebooka czasami, ale to głównie Polacy. I ja też właśnie rozmawiałem ostatnio z taką Blandie, która do mnie przyjechała. Była tutaj 2 tygodnie. No kurde, no niesamowita osoba. Młoda dziewczyna, ale po prostu o takim potencjale niesamowitym. I ja mówię do niej, wiesz co, ja to Francję to mi się kojarzy, strajki, wylewanie gnojówy tam w rządzie i tak dalej. Ona mi, słuchaj Paweł, to nie jest tak, my lokalnie bardzo dobrze żyjemy. Doskonale nam się żyje lokalnie. A mamy po prostu takie poczucie wolności i prawo do tego, że jak się nam nie podoba, to mówimy wprost, co nam się nie podoba, nie? I ona opowiadała, jaki tam, bo ona jest z zachodniego wybrzeża, gdzieś tam na południe od Calais, no tak bliżej Hiszpanii bardziej. I ona opowiadała właśnie, że u niej są festiwale, że ludzie lokalnie po prostu tam, wiesz, mają, robią wspólne imprezy, spotkania i że po prostu jest naprawdę super, nie? Że ona uwielbia swoją okolicę, że po prostu w życiu by się, no ewentualnie mogłaby do Włoch się przeprowadzić, bo stamtąd i tata pochodzi i Włochy jej się bardzo podobają kulturowo, nie? A my jesteśmy ofiarami, wiesz czego? Ja ci powiem, czego jesteśmy ofiarami. Przekazów medialnych. A to te przekazy mówią, jest absolutną bzdurą w porównaniu z tym, co tam jest. I teraz ci powiem kolejny przykład. Ja mieszkałem z żoną i z dzieciakami 7 lat w Stanach. Dzieci się w ogóle tam urodziły, nie? I miałem kilka razy przyjemność słuchać jakichś pierdół na temat Amerykanów, nie? Że to Amerykanie, to Amerykanie, to tamto. I te wszystkie pierdoły są totalną bzdurą. No. Tu nie ma nic wspólnego z prawdą. Ja tam żyłem 7 lat i ci ludzie się świetnie organizują. Co kojarzyć się z Ameryką? Strzelaniny, nie? Tego tam nie ma. 7 lat tam mieszkałem i oczywiście zdarzało się, że gdzieś tam ktoś coś strzelił i tak dalej, ale tam jest 300 milionów ludzi, wiesz, strzeliło 3, afera na cały świat, nie? I stąd mamy takie dziwne pojęcie, że tam to jest tak niebezpiecznie i w ogóle. No po prostu się żyje inaczej. Tam jest takie poczucie prywatności. Nikt ci nie włazi z butami, nikt ci nie wejdzie, nie ukradnie, nie ucieknie tak jak u nas bezprawnie. Bo faktycznie możesz gościa zastrzelić i zawołać policję, posprzątają zwłoki. Tak będzie. Tak się zdarza. Ale z drugiej strony ci, co idą kraść, wiedzą, na co się, że tak powiem, decydują, nie? A u nas jakbyś ci ktoś coś ukradł i byś go, nie wiem, walnęła i ogłuszyła i obezwładniła, to jeszcze cię poda do sądu, no. To jest po prostu totalne. W drugą stronę, wiesz, pozbawienie ludzi praw do samoobrony, nie? To tak, to też nie jest w porządku, nie? No nie ma dobrego, że tak powiem, rozwiązania. Najlepsze rozwiązanie jest takie, żeby nie było tych, co kradną, nie? Tylko żeby ludzie rozumieli.
Żeby się nawzajem szanować. Żeby się nawzajem szanować. Ale wiesz co, powiem ci, że piękne rzeczy wychodzą z naszej rozmowy i jak obserwuję to, co cię tak ożywiło w tej dyskusji i co mi się tak mega w ogóle bardzo podoba. I czuję taką rzecz, ten taki smak dojrzałego, smacznego wina w postaci po prostu zgodzenia się na podjęcie wysiłku i odpowiedzialności i tego, że my się tego boimy, to jest dla nas trudne, to jest dla nas wyzwaniowe, ale to niesie dla nas za sobą taką przyjemność, o której ty powiedziałeś, co tak wyczułam. Do czego też jakby słuchaczy i nas wszystkich chciałabym zaprosić. I z drugiej strony to jest jeszcze to, że trzeba się zmierzyć ze swoją bańką, z tym, co myślimy, z tym, co uważamy, z tym, jak jest, zakosztować tego życia tak naprawdę, jak to jest. Z osądu i bez myśli po prostu, że ja wiem, kim jestem i co robię. I się gdzieś tam jakby po prostu włączyć ten wysiłek, po prostu zaangażować. Czy ja to dobrze?
No wiesz, albo robisz, czujesz i żyjesz, albo nie robisz i stajesz się zombie, nie?
Niestety
bardzo dużo ludzi, też nie chcę mówić większość, bo chciałem to powiedzieć, ale się ugryzłem w język, ale bardzo duża grupa ludzi takimi zombiakami jest po prostu. I oni tego nie zdają sobie sprawy nawet, że już wpadli w te tryby, nie? Mhm. I są nieszczęśliwi. I mało tego, ten cykl nieszczęścia kontynuują, bo oni jakby nie znają nic innego, nie? I im się wydaje, że taka jest realna rzeczywistość, nie?
Mnie się wydaje też, że tryb zombie po prostu czasami wpadamy trochę wszyscy w ten autopilot, w nasze zranienia, w nasze właśnie te bańki informacyjne, nie? W nasze po prostu, w nasze traumy, w nasze blokady, nie? W nasze przemęczenie, po prostu gdzieś tam potykamy się, nie? Może to jest po prostu ludzkie. Mnie interesuje bardzo mocno to, co sprawia, że ty z tego wychodzisz. Nie, co sprawia, że się mierzysz, nie? Że jednak bierzesz odpowiedzialność, jednak mówisz tak, biorę, dużo mnie to kosztuje, ale jednak po prostu gdzieś tam idę. To jakby może zmotywować ludzi do tego, żeby właśnie podjąć tą odpowiedzialność, już nie na zasadzie jestem daleka od tego, żeby inspirować, jakby twórzmy osadę ze sztandarem po prostu
niewidoczności, coś nowego. Ważne jest to konsekwencja, tak? Obojętnie co stworzysz, a dlaczego nie stworzyć osady w mieście, powiedzmy? Każdy dom może być osadą, każde mieszkanie, które jest w mieście, no bo jak teraz wszyscy z miasta zaczną wyjeżdżać na wieś, no to się po prostu zrobi niezły disaster, tak? A co jakbyśmy zrobili z miast te osady? Dlaczego nie możemy zgodnie z zasadami takiej, jak działa i funkcjonuje przyroda, właśnie już tam żyć, a nie teraz, dobra, miasto jest złe, skreślamy miasto, zamykamy drzwi i jedziemy na wieś. To wcale nie jest dobrze, bo niszczymy Matkę Ziemię w ten sposób. No na tej zasadzie cały czas działamy. Do tej pory dokładnie jedziemy na tej dewizie. I to się nie sprawdza, bo to, że skąd wyjedziesz, pojedziesz gdzie indziej, to nie zmieni w tobie nic.
Dokładnie.
Pytanie jest, co tworzysz wokół siebie. I tutaj to zmieni, na tym poziomie.
Jak mogę siebie zmieniać, nie?
Dokładnie. Przecież, słuchaj, ja jak byłem małym, młodym człowiekiem, to wychowałem się w takim głębokim komunizmie, że nie było nic w sklepie, jeden swetr na rok, jedne dżinsy na rok i miałaś do wyboru albo kupisz sobie, nie wiem, w moim przypadku było tak, bal ósmych klas i było tak, no to kupimy ci spodnie na ten bal ósmych klas. A ja mówię, ale po co mi spodnie na bal ósmych klas, jak ja je założę raz, a potem ich nie założę, tak? Mówię, a ja chcę mieć spodnie na cały rok, fajne, modne, jakieś sympatyczne, które mi się podobały, nie? No więc kupiłem sobie takie spodnie, które się absolutnie nie pasowały do tego balu. Poszedłem w tych spodniach na ten bal. Jak zacząłem kiedyś zdjęcia z tego balu, to byłem po prostu wyrwany z kontekstu kompletnie. Bo to w ogóle absolutnie nie pasowało na spodnie, w których się tańczy poloneza. I wyglądałem po prostu jak odludek, ale potem rok w nich chodziłem, a tak bym je wywalił. Tylko nadawałyby się na ten bal. Wiesz, jakieś do kantu wyprasowane, nie? Takie były kiedyś wybory, rozumiesz? Ale dzisiaj, wiesz, a dzisiaj to kupię, wyrzucę do kosza, jutro kupię tamto. Nie, tak nie było, nie było pieniędzy. Tyle. I co się dzieje? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że każdy mój sąsiad, ja wtedy mieszkałem pod Warszawą, mieszkałem na takiej działce, która tam była około 700 metrów kwadratowych miała. I no ten, co miał taką podwójną działkę, to już był po prostu, ten to był po prostu gość, tyle ziemi, nie? A jak już był taki, co miał większą, no to już w ogóle, słuchaj, odjazd, nie? No i oni wszyscy coś na tej ziemi uprawiali. Rozumiesz? Była marchewka, pietruszka, buraczki, cebulka, no wszystko tam było. Ule, pszczoły i kto co miał, to robił. Jedni hodowali tulipany, sprzedawali, żeby jakaś kasa była, drudzy coś tam robili. Dzisiaj wszystko jest uprzemysłowione i obwarowane przepisami. I nic nie sprzedasz, bo są wielkie korporacje, które produkują wszystko za grosze, a reszta pracuje, tylko i wyłącznie pracuje. Nie? Kiedyś tak nie było. Oczywiście wszyscy chodzili do pracy, ale wracali o tej 16 do domu, siadali nie przed telewizorami, tylko na podwórkach w weekendy i gadali. No nie powiem, bo jej sporo alkoholu się wtedy piło, ale myślę, że dzisiaj też się go pije. To nie jest tak, że go nie ma, tylko po prostu my jesteśmy zamknięci w czterech ścianach i tego tak nie widać. I po prostu ludzie celebrowali, znali się. Ja wszystkich sąsiadów znam do dzisiaj, tam gdzie się urodziłem. Wchodzę, to wszyscy, dzień dobry Paweł, co słychać? 10 lat mnie nie było, bo byłem w Stanach, wracał. Wróciłeś, hej! No kurczę, to jak przychodzą nowi sąsiedzi, już tego nie ma. Ja nie wiem dlaczego, co się dzieje, dlaczego ludzie są tak odseparowani. I to była moim zdaniem ekoosada. Tylko po prostu miastowa, no. I my za tym tęsknimy, za wspólnotą, którą straciliśmy. I pytanie jest, dlaczego ją straciliśmy? I ja ci powiem jedną rzecz, bo jakby zadałem pytanie i częściowo mogę jakby na nią odpowiedzieć, nawet być może i w 100%. To już ty ocenisz, czy to, co teraz powiem, to jest właśnie odpowiedzią na to pytanie. W wieku 30 lat rozwiodłem się po 10 latach małżeństwa. Miałem tak potężny kryzys, że 2 lata nie byłem w stanie się podnieść, nie? Łzy leciały mi same z oczu codziennie. O 13:00 sesja oddechowa, bo nie byłem w stanie funkcjonować, nie? No to była gruba sprawa, bo tam się okazało, że dziecko, które myślałem, że jest moje, nie jest moje w ogóle. Panienka sobie znalazła innego faceta i w ogóle, no, gruby temat. A jakby nieważne to, tylko to, że ta strata, bo ja, jakby dla mnie to było wtedy do końca życia, że to fajnie, że już wtedy miałem swoją działkę tylko pod miastem, tam 2000 metrów działkę sobie kupiłem, tam dom wybudowaliśmy. I dlaczego temu opowiadam? Bo odkryłem jedną rzecz. Przyjechała taka Szwajcarka do Polski wtedy, Joy Mane się nazywa. Ona jest psychologiem, studiowała sanskryt i ona jest urodzoną w Kanadzie Żydówką, która potem przeprowadziła się do Szwajcarii, poznała męża Szwajcara i też tam po jednym rozwodzie mieszka do dzisiaj w Szwajcarii w Wewe nad Jeziorem Genewskim. I ona, pamiętam, ja 2 lata do niej do szkoły chodziłem, wiesz? Robiliśmy rebirthing, dialog z głosem, potem z Ewą Foley robiłem różne warsztaty rozwoju osobistego, typu inteligencja emocjonalna serca, tapping. No naprawdę, no 2 lata bardzo intensywnej pracy nad sobą, bo nie mogłem się pozbierać z tymi emocjami, wiesz? I mówię, kurna, no ja po prostu, no to ja wiem, kiedy mi się to skończy, bo ja nie jestem w stanie funkcjonować, wiesz, po prostu nie masz siły, rozumiesz? To jest coś takiego, co tak cię drenuje, że ty po prostu chodzisz jak zombie i nie jesteś w stanie podjąć żadnego większego wysiłku i nic nie ogarniasz. No i ta właśnie Joy Mane, o której mówię, ona mówi tak, słuchajcie, jedną fajną rzecz, którą lubię w Szwajcarii, to to, że jestem psychologiem. W świetnym miejscu się znalazłam. Mówi, tam są wszędzie mury i sami milionerzy. I oni wszyscy przychodzą do mnie na psychoterapię i gadają. A jedyne, co ich oddziela, to te mury i pieniądze. I każdy boi się, że je straci. I po prostu patrzą na siebie wilkiem. I wracając do naszego początkowego tematu miasta i tego, kiedy ja ci powiedziałem, że moi sąsiedzi, gdzie ja się wychowywałem, mam 48 lat teraz, nie? Czyli od 48 roku życia, jak się urodziłem, tam się wychowałem. I tam do dzisiaj przychodzę i moich kolegów, rówieśników, mamy nie czekają, aż ja im dzień dobry powiem, jak nie zdążę, tylko one same się witają. I co słychać, sialalala, wiesz, i tak dalej. I ta struktura tam pozostała, ale ci nowi, którzy tam przyszli, już tak nie działają. Nowe samochody się pojawiły, wiesz, nowe auta, nowe domy, bo to była taka, wiesz, ulice były takie rzadko zaludnione, a teraz to już, no wiesz, wszystko jest obstrzelone, wiesz, domek przy domku, wszystko, wiesz, elegancka dachóweczka, nówki, domki, ale ci ludzie w ogóle nie mają kontaktu ze sobą. Tylko płoty, chaty, samochody i bramy na pilota, nie? No i co? No i pytanie, co lepsze? Te stare chaty, co wiesz, czy tam dachcie, jaki było coś do poprawienia, ale ludzie się znali, lubili, kochali, pokłócili się, ale mieli jeden telefon na całą wieś i wszyscy lecieli i dzwonili i nikt nie pytał, czy może, tylko wchodził, dzwonił, wychodził, zostawiał 5 zł. A teraz wszyscy mamy wszystko i co? Ja to, takie mam doświadczenie życiowe, moje osobiste, nie? I po co te ekowioski są? Bo my chyba za czymś tęsknimy, mam wrażenie, za wspólnotą. I jeszcze na dodatek trzeba nauczyć się szanować ziemię, bo odkąd mój dziadek przeprowadził się ze wsi do miasta, żeby mu się łatwiej żyło. I to obydwoje dziadkowie, i ze strony mamy, i ze strony taty. To był taki, wiesz, jak American Dream mniej więcej, wiesz, że to miasto to jest taka po prostu Ameryka, nie? A dzisiaj jest odwrotnie. Kto nam wmawia te wszystkie rzeczy, że my musimy coś zmieniać? Zamiast dopieszczać to, co mamy, zamiast celebrować to, co jest, zamiast cieszyć się tym i szanować to, co jest tu i teraz. I zatrzymać ten owczy pęd.
Uważam, że mówi przecudowne, bardzo ważne dla nas wszystkich rzeczy. Super.
Dlatego jestem absolutnie przeciwnikiem tych szuflandii, które w miastach robią, wiesz? To jest po prostu najgorsze, co może być. To taka szuflandia, zabetonować ludzi. Będą po prostu jak roboty. Załóż maseczkę. Wszyscy zakładamy maseczkę. Nie ma maseczki, wszystkich truje, a to bandyta, nie? I tak w kółko. Jak nie maska, to co innego. I tak nam wmawiają. I my sobie tak skaczemy do gardeł, wiesz?
No ale też przybrzmiewa z twojej wypowiedzi to, że tak naprawdę musimy stanąć ze sobą i siebie zmieniać, nie? Nie o to chodzi, żeby zmieniać miasta na wioski, żeby tworzyć coś nowego, ale tworzyć ponownie siebie chyba, jakby odtwarzać siebie, powracać do siebie po prostu, zacząć siebie rozumieć, czego potrzebuję, czego chcę i być bliżej siebie osobiście, ale też bliżej drugim człowiekiem, prawda?
No bo jeżeli jesteś 100% ze sobą, kochasz i akceptujesz siebie w pełni, wtedy jesteś w stanie być z kimś innym. Jakiś mędrzec powiedział takie coś, że jak możesz kochać kogoś innego, jak siebie nie kochasz? To jest niemożliwe. W ogóle nie możesz kochać kogoś. To jest niemożliwe. Jedyne, co możesz robić, to dzielić się miłością do siebie z innymi. Zwróć uwagę na jedną rzecz. Jak ty jesteś szczęśliwa, kiedy jesteś w 100% taka spełniona i wszystko po prostu cieszy cię każdy dzień, jesteś pełna energii i entuzjazmu. Ludzie nie chorują w takim stanie. To się prawie nie zdarza. Dwa, wtedy przyciągasz ludzi do siebie. Zauważyłaś to? I zwierzęta lgną. Czyli jak się wkurzysz, przyjdzie do ciebie pies, no tylko ten, co cię dobrze zna. Ale zdenerwuj się i zobacz na zwierzęta, co robią. Odsuwają się gdzieś w kąt i czekają. Ale jak jesteś w pełni szczęścia, wszystko do ciebie lgnie.
Ale tutaj pojawia mi się taka chęć powrotu do tego, co mówiłeś, czyli do tego, że to życie nas kocha w takim sensie, że ono nas wyrzuca często, jakby wchodzimy w pralkę różnych po prostu doświadczeń życiowych. Po to właśnie, żeby chyba siebie poznać i pokochać, nie? Żeby wejść na drogę po prostu jakby rozwoju i dlatego nam się nie udaje stworzyć ekoosady, bo my po prostu, w sensie, ja mówię tak globalnie o Polakach, tak? Bo jakby jest taka globalna u nas myśl, że po prostu jakby jako Polacy próbujemy stworzyć ekoosadę i nam się nie udaje. W takim duchu, że my właśnie po prostu chcemy stare śmieci przerzucać po prostu na coś nowego, a tak naprawdę to my nie stajemy do rzeczywistości, do zmiany.
Nie, moim zdaniem nie istnieje opcja, że nam się nie udaje. My tego nie chcemy, dlatego to się nie wydarza. Tak to działa.
A wiesz, jeszcze też chciałabym nawiązać do Eve Flay, którą też w ogóle bardzo lubię. I ona swego czasu powiedziała taką rzecz, że są dwa rodzaje zmiany w życiu. Człowieku. Albo człowiek doświadcza kryzysu, po prostu takiego, że musi świat wali i musi coś ze sobą zrobić, musi po prostu się zmienić, bo to jakby jest najbardziej bolesne. Albo dwa, może po prostu wejść na drogę inspiracji i może się inspirować i pobudzać się do zmiany i zmieniać się na bieżąco, jakby unikając tej ścieżki kryzysu, unikając tych dołów, które na nas czekają w momencie, kiedy nie odrabiamy tych subtelnych lekcji, tych inspiracji duszy, tych cudownych, pięknych uniesień, które nas pchają do przodu.
Ale co to jest ten kryzys i dół, powiedz mi, tak? Nazwijmy to po imieniu. Jest kryzys, tak? Okej. Co to jest ten kryzys? Jak byś go zdefiniowała?
Ogrom cierpienia, trauma, którą doświadczasz.
Ale skąd się bierze cierpienie?
O z nas, jakby my do tego doprowadzamy, totalnie my, nie? Totalnie naszymi postawami i tak dalej.
Ale to cały czas jest o nas, nie? Wypadek samochodowy, okej, no to jest cierpienie fizyczne.
Fizyczne, psychiczne też, no bo jakby nagle relacje od nas odlatują, nie? Zmienia się nasza. Oczywiście, przez różne doświadczenia po prostu jakby no, może się zmienić wszystko. No jeżeli tracisz nogi w wypadku, tracisz nogi w wypadku, no. Nie? Miałeś dziewczynę, ta dziewczyna już nie jest tobą zainteresowana na przykład, bo nie masz nóg. nie?
Aha, najemni to chodzi, dobra.
Boją się do ciebie odezwać, wiesz, boją się do ciebie odezwać, bo nie wiedzą, jak już cię traktować, tak? No, na przykład, no to już mówimy w wersji jakby dosyć takiej jakby kontrastowej, o tak bym to nazwała, nie? Nawet ludzie empatyczni boją się do ciebie podejść, no bo jakby boją się reakcji na ich litość w stosunku do ciebie, nie? To jeszcze w ogóle jest mnóstwo rzeczy, które się odpala.
Jeśli chodzi o przypadek, który podałaś, to mi przychodzi do głowy taka myśl. Ja to widzę tak, że ludzie, ci, co się odsuną od takiej osoby, która doznała takiej traumy, są ci, którzy nie są w stanie poczuć cierpienia tej osoby i być z nią w tym cierpieniu w sposób taki pełny, altruistyczny, bo w momencie, kiedy jesteś i znasz taką osobę, której się wydarzyło tak duże nieszczęście, ta osoba cierpi, to ty to cierpienie czujesz, bo jesteś z nią blisko. Emocje przepływają. Jeżeli z taką osobą jesteś, to czujesz jej cierpienie. I to jest to, co powoduje, że ludzie się odsuwają, bo nie są się z tymi emocjami kontaktować.
No tak, ale summa summarum to po prostu człowiek musi wyjść odmieniony z tego kryzysu, nie? Z tego po prostu, z tego co wpada, z tego swojego po prostu trudnego, bardzo, bardzo trudnego doświadczenia. I możemy dywagować jakby, i może to poniekąd nie ma sensu, jakby dlaczego tak się stało, dlaczego ja, o co w tym chodzi, prawda? Albo możemy jakby po prostu tą nową rzeczywistość jakby uszanować i siebie odnaleźć i nagle okazuje się, że wszelkie traumy są naszym potencjałem i w pewnym momencie naszego życia zdajemy sobie sprawę, że o wow, dziękuję za te wszystkie jakby doświadczenia, bo to mnie ożywiło. No ja przypomnę taką sytuację, że prawie, że mnie ktoś zabił, natomiast w tym momencie czuję, że to z jednej strony był motyw taki, no kurczę, no morderczych zapędów w pewnym sensie, a z drugiej strony to był motyw, to była sytuacja, która sprawiła, że jakby no moja świadomość się totalnie jakby ożywiła, tak? To jest człowiek, który mnie chciał uśmiercić, ale mnie ożywił.
No jakby wiesz, no, nie przez przypadek się tak w twoim życiu pojawił, nie?
I to są właśnie takie momenty. Ale tak konkludując to, życzyłabym nam wszystkim, żebyśmy umieli cię motywować i stawać do tej odpowiedzialności, do tego wysiłku drogą właśnie inspiracji. Drogą tego, że się nawzajem jakby wysłuchamy, że usłyszymy swoje historie i to nam da po prostu gdzieś tam energię do tego, żeby siebie zmieniać, żeby zmieniać swoją percepcję, żeby się rozszerzać, żeby po prostu działać.
Dokładnie. Najważniejsze jest w 100% być tu i teraz. I wcale nie mówię to dlatego, że jestem mistrzem w tym, tylko właśnie dlatego, że trzeba po prostu umieć zrozumieć czasami, co się dzieje i coś wstajesz rano, coś ci nie idzie i się kurde zastanawiasz, dlaczego, nie? I to jest sztuka, żeby to widzieć, żeby sobie zadawać te pytania. Na przykład ostatnio wczoraj byłem u takiego klienta, tam równałem mu teren, bo ze względu na to, że mamy tą tutaj osadę, no to podjąłem decyzję, że kupię traktorek taki nieduży i sprzęt do równania terenu, koszenia i tak dalej, bo po prostu ręcznie to było nie do wykonania, tego jest za dużo. A, no i jeszcze na dodatek teraz tą agroturystykę otworzyliśmy, gdzie tutaj w tej naszej chacie ze słomy w kształcie ośmiokąta, wiesz, no przyjmujemy turystów, tak? Już nawet mamy pierwsze rezerwacje, już na kwiecień. No i wiesz, w momencie, kiedy przyjeżdżają ci turyści, to uświadomiłem sobie, okej, no ja nie mogę sobie pozwolić na to, że ja, nie wiem, trawy nie skoszę 2 tygodnie, bo nie wiem, nie mam siły, bo mi się nie chce, bo nie mam czasu, tak? Przyjeżdżają ludzie, to podwórko musi być ogarnięte, tak? A to jest podwórko bardzo duże, to jest 10 hektarów terenu. Ja nie mówię, że wszystko muszę skosić, ale już wokół domu to nie jest 300 metrów, tylko to jest kilka tysięcy metrów. I jakby kosiarką taką zwykłą, samobieżną, to po prostu idzie życie spędzić tylko na koszeniu, nie? Udało nam się kupić taki traktorek, no i ostatnio wczoraj pojechałem sobie, żeby też jakby coś tam zarobić przy okazji. Zgłosiła się osoba, która chce wyrównać takie podwórko w mieście, gdzie po prostu było nierówno, a ja mam taką specjalną gryzarkę separacyjną, która świetnie równa takie nierówności. Po prostu robi taki fajny stół, tylko siejesz trawkę, już jest ekstra, nie? No i pojechałem, zajechałem tam i taki byłem, taki niezadowolony, tak kurde, nie jestem tu, gdzie powinienem być, nie? I jakby nie sprawiało mi radości pracowanie tam, nie? I mówię, co jest grane, co jest ze mną nie tak, co jest, czemu ja się tak opieram? I to o to chodzi, żebyś ty każdego dnia widziała w sobie, czy ty masz opór, czy ty właśnie jesteś super ekstra, to jest to, gdzie chciałem być, nie? I nie dlatego, że tam, dobra, jak miałem tam opór, o, to złą decyzję podjąłem, o, to zły dzień spędziłem, to nie o to chodzi, tylko żeby to poobserwować i powiedzieć, dlaczego tak się zdarzyło. Czy to dlatego, że, nie wiem, ta osoba ma jakąś energię, której ja nie mogę strawić, czy to miejsce, a może dziś powinienem robić co innego i czuję, że po prostu będąc tutaj, to coś innego się nie dzieje i dlatego jestem zdenerwowany. Wiesz, o co chodzi? Żeby mieć taką cały czas świadomość siebie, każdego dnia, każdej godziny. I uwierz mi, że to nie jest tak, że nagle zrobisz się oazą spokoju. Jest wręcz czasami odwrotnie. Ja po prostu robię się bardziej nerwowy, bo jak już tak siebie obserwuję, jak jeździsz tym traktorkiem 3 godziny, to jesteś tylko ze sobą, rozumiesz? I jest to ten taki powtarzalny cykl. I to jest jak medytacja. I w pewnym momencie po prostu wszystko z ciebie wypływa i sobie myślisz, to jest to, to, to i to. I dlatego jestem wkurzony, nie? I zanim to przejdzie i się uspokoisz, to najpierw jest apogeum takiego nerwa, nie? A potem dopiero, okej, nie? No, no to właśnie o to chodzi, że jakby nasze życie to powinna być nasza codzienna medytacja, to jakby nasze życie powinno być codzienną kulturą wewnętrznego takiego samouświadomienia. Cały czas. Okej. Okay. Wybuchłaś, tak, nie? Robisz coś, robisz, wkurzyłaś się, łup, walnęłaś, nie? Okej, czemu walnąłem, nie? A czasami, wiesz, już walisz 10 raz, to dopiero się orientujesz, że walisz, nie? Wiesz, o co chodzi? Bo jak jesteś szczęśliwa i w ogóle peace and love, to nikt się nie zastanawia, nie? Po prostu wszystko jest gitara i po prostu płynie, nie? Ale jak już zaczynają się nerwy, to zaczyna się zastanawiać, kurde, dlaczego? I najważniejsze jest to, żeby właśnie zadawać sobie to pytanie. Ta świadomość to jest właśnie obserwacja swoich emocji i zastanawianie się, skąd się wzięły, nie?
Super.
To nie musisz siedzieć, wiesz, na krześle i oddechy. No, ty, no słuchaj, nie mam na to czasu nawet, jakbym chciał, nie? Ale te om można robić po prostu jakby w międzyczasie. I to też działa. I wtedy, wiesz, tutaj robisz om, a tu coś robisz, tak. Tu się denerwuję, a tu jestem szczęśliwy. O, okej, okay, dobra, tu tak, tu tak. To co zrobić, żeby było om i tu, nie? Ale mam też takie nawracające, na przykład ja, wzorce, tak? Że nieważne, jak jest super, to i tak się momentami muszę zdenerwować. Po prostu wzorzec. Związany myślę, że na pewno w dużej mierze z tym, że jestem mężczyzną, że testosteron na wyższym poziomie niż u kobiety, to jest pierwsza rzecz, a druga z tym, że mam jeszcze wzorce tam, wiesz, swoje domowe, gdzie mój tata był zawsze takim nerwosolem, moja mama wcale nie była lepsza i jakby, wiesz, no całe życie na to patrzyłem, więc jakby, no, no nie liczę na to, że ja będę oazą spokoju, ale słyszę, puściłem. Akceptuję, jaki jestem, po prostu.
Ja myślę, że wiesz, że ta energia jest pełna uroku i wiesz, i ona po prostu umożliwia ci bardzo dużo działania, też w pewien sposób ta aktywność ciebie emanuje, po prostu ja to słyszę podczas naszej rozmowy, ile tam się zadziało u ciebie. Ja tutaj no. Po prostu siedzę, a u ciebie po prostu, wiesz, cudowne zarządzanie przestrzenią się nazywa. Ty nazywasz to nerwem, a wiesz, można to nazwać inaczej.
No, ale generalnie taki jestem, nie? Że okej, okay, no mam ten nerw, ale on właśnie też, tak jak mówisz, pobudza, motywuje do działania, też w ludziach wywołuje taki, wiesz, dreszcz. Niektórzy po prostu, jak mnie widzą i tam ktoś powie tak wprost, no co, zdarzyło się tak, że byli tacy, co uciekli od razu, nie? No. Ja nawet jestem otwarty, jak będą chcieli wrócić, to nie ma problemu. Nie, jakiś tego chłopaka wyjechał ze mną do Szwecji do pracy. No 20 parę lat po studiach w Anglii. Ach, w ogóle wiesz, no taki elokwentny i super, ale tak, nie wiem, gościu, tu coś jest nie tak. Ja już go obserwowałem, jak wyjeżdżaliśmy. Coś on tutaj ukrywa, nie? Ale wie, dobra, no jego sprawa, niech się ukrywa, nie będę komuś butami w jego życie wchodził, nie? No i w mojej przyczepie kempingowej mieszkaliśmy na takim fajnym, pięknym nad jeziorem Nelaren kempingu. No i stamtąd jeździliśmy do pracy, nie? No i co, pierwsze 2 dni leżał jak trup. I to wiesz, brzuch go boli, rozwolnienie, głowa go boli, a przyjechał zdrowy, nie? Kurde, koleś ma emocjonalną reakcję, ewidentnie. No po prostu od razu to wiedziałem. Jakby nie musiałem się za długo zastanawiać, nie? No i minęły te dwa dni, nic się nie odzywam, pojechałem do pracy, wróciłem, no i tam no się pozbierał już tak tego, nie? Już mi, dobra, już mi lepiej, jadę jutro z tobą do pracy, bo mi tak głupio, bo mi zabrałeś. Dałeś mi możliwość, a ja tu leżę, nie słuchaj, ale w ogóle o czym ty mówisz? My przecież dwa dni w niczyim życiu nic nie zmieni, że będziemy tutaj tak długo, jak będziemy chcieli, nie? No dobra. Wiesz, powiem ci coś w sekrecie. Mówię, no co? To była reakcja emocjonalna na ciebie, ja to wiem. Mówię, ja też to wiem. No wiesz, mówię, no bo jakby trochę już w życiu spędziłem ludźmi czasu i mówię, u mnie... Ty jesteś osobą, która lubi tak na boki trochę uciekać, gdzieś tam pływać. Mówię, u mnie tego nie ma. Mówię, i ty się po prostu nagle zrobiłeś, wrzuciłeś się w rytm, gdzie jesteś zależny ode mnie i ma być tak, tak i tak. A ty nigdy tak w życiu nie robiłeś. No tak. Mówię, no i to jest twoje... Nagle masz po prostu ścieżkę wyznaczoną i masz nią iść. I to jest dla ciebie problem. Wow, masz rację, tak jest. Mówię, no wiem, no to, wiesz, no, już trochę ludzi w życiu poznałem i... No i tam pogadaliśmy, słuchaj, popracowaliśmy dwa tygodnie, potem już było super i on do mnie mówi tak po dwóch tygodniach. Jezu, wiesz co, nigdy w życiu mnie tyle nie nauczył, co się z tobą przez te dwa tygodnie nauczyłem. Ja mówię, ale jak, że po prostu pracujemy, nie? Ja nic cię nie uczyłem. Mówię, to ty się uczysz, bo jesteś inteligentny, czyli robisz coś nowego, nie wiesz jak, obserwujesz mnie, naśladujesz i robimy, nie? Ja ci tłumaczę co i jak. Tak, ale mi słuchaj, ja tu w Polsce na różnych budowach robiłem, traktują cię jak barana po prostu, masz tylko przynieść kubeł, wyrzucić śmieci i nie wnikaj co i jak się robi, bo będziesz za mądry. Chłopak tak mi powiedział, nie? Ja mówię, wiesz, ja znowu baranów nie lubię, bo to po prostu nie idzie się rozwinąć w żadną stronę, nie? No i popracowaliśmy dwa tygodnie, po czym ja się zwolniłem od naszego pracodawcy z pracy, bo mi powiedział, że mi tak dużo płaci, a ja tak wolno pracuję, nie? No to mu uścisnąłem dłoń, tak jak powiedział w tym momencie. Mówię, dobra, to słuchaj, to znajdź co innego czeka do pracy, bo nie chcę cię naciągać na takie duże koszty, nie? Tak mu powiedziałem. No i ten mój kolega tak stoi, tak, o rany, no to już nie mamy pracy, a dopiero co przyjechaliśmy, nie? A mówię, ale to ja nie mam pracy, ty masz ją nadal, przecież idziesz do niego i pracujesz, no dlaczego chcesz się zwalniać, nie? A mówię, nie, jak ty tam nie pracujesz, to ja już z nim nie chcę robić, a poza tym miałeś rację, nie? Ja mówię, okej, okay. Ale słuchaj, mówię, pracuj, nie zwalniaj się, tylko pracuj, jak sobie znajdziesz robotę, wtedy się zwolnisz, nie? Nie, wiesz, to tego, przyszliśmy razem, odchodzimy razem. No i powiem ci, że urósł w moich oczach wtedy, że się tak zachował, nie? No więc szybciutko, wiesz, gazeta ogłoszenia. Znalazłem jemu pracę i sobie pracę, ale oddzielnie. I go wysłałem do Malmę w Szwecji do roboty. A ja pojechałem gdzie indziej, do Sztokholmu, nie? No i takie mieliśmy fajne doświadczenia. Potem dzwoni do mnie, mi opowiada, że ten tu po cichaczu pił, a ten zrobił tamto, nie? Ja mówię, słuchaj, czy ty rozmawiałeś z właścicielem, co tam się dzieje? Nie. Ja mówię, no to bardzo bądź ostrożny, bo za chwilę właściciel stwierdzi, że wy pijecie, a nie oni piją. I za chwilę was wszystkich wypieprzy na zbity pysk. Więc może zastanów się, żeby z tymi twoimi kolegami porozmawiać, a jak oni nie przyjmą informacji, to porozmawiaj z szefem, bo chyba zależy ci na tej pracy. No zależy mi. A fajną pracę miał, wiesz, gdzieś tam naprawdę na jakiejś farmie, super robota, nie? Nawet mu trochę zazdrościłem, że z nim nie pojechałem. Słuchaj, mi na tydzień drugi dzwoni. Wyrzucił mnie z pracy i tych chłopaków też. O, a czemu? No, bo to źle zrobili, bo tam to źle zrobili, bo to alkoholicy byli, nie? Ale rozmawiałeś z szefem? Nie. A z nimi rozmawiałeś? Nie. I to do kogo masz pretensje? No tak, w sumie sam to spieprzyłem. Taki był... Ja mówię, skąd ty to wszystko wiesz? Ja mówię, no chłopie, to nic, to żadna wiedza, to tylko obserwacja terenu. Nic więcej, nie? A ludzie mają jakieś takie zlepki. Nie mogę ich wykapować, bo będę kapusiem, bo ja będę to. Ty, to nie chodzi o to, żebyś był kapusiem, tylko chodzi o to, żebyś najpierw z nimi porozmawiał lojalnie, ich uprzedził. I słuchajcie, albo przestaniecie chlać i zaczniemy coś robić, albo ja się po prostu odłączam od was i nie będę z wami dyskutował. I wtedy jesteś uczciwie stawiającym sprawę człowiekiem. Jak ty ich ukrywasz, to jesteś między tym właścicielem a nimi. Oni go naciągają, bo nie pracują, tylko psują robotę. On tego nie wie. W pewnym momencie się dowie i będzie rozczarowany. A że ty w tej grupie jesteś, to jak myślisz, co on będzie patrzył, czy ty pijesz, czy nie, przecież on za tobą nie chodzi, nie? Więc musisz się z nimi porozmawiać, a potem ewentualnie z nim, no bo po prostu musisz jakoś to tak zbalansować i wyjść z tego z twarzą. Nie potrafił tego zrobić, wrócił do mnie, potem znowu pracowaliśmy razem jakiś czas. No i to są takie właśnie rzeczy, gdzie ludzie nie reagują na bieżąco, nie? I potem po prostu zostają oblani jakimś takim pomyjami, rykoszetem, tylko i wyłącznie dlatego, że nie zareagowali, nie? To jest cholernie ważne. No jaka taka tam przypowieść, że tak powiem, życiowa.
Wow, a mi się tak tego pięknie słucha. W ogóle powiem ci szczerze, że ja zawsze mam ten problem, nie? Kiedy trzeba zatrzymać nagrywanie, zakończyć i jakby pożegnać się i zostawić słuchaczy z czym? Z czym byś tak po prostu tych ludzi, którzy posłuchają naszej rozmowy, zostawić?
Dobra, bo temat jako osoby.
Tak, nie? Już domykając, nie?
Co? No to jak nie, tak naprawdę ja się... No, ale generalnie to ja chciałem tak jeszcze na moment na jako osadę wejść, to trzeba się zastanowić nad tym, że tak naprawdę to po co gdziekolwiek latać, biegać, szukać. Weź ten swój nawet najmniejszy domek, zrób sobie akwaponikę na dachu, na balkonie, gdziekolwiek i zrób sobie swój raj na ziemi tu, gdzie jesteś. Jak to potrafisz i stwierdzisz, że to dla ciebie za mała przestrzeń, to wtedy idź krok dalej. I tyle. A nie... Teraz tu będziemy się razem zbierać. Ciach, pak, 5 hektarów, 10 hektarów. To jest bzdura. To jest po prostu takie bieganie z pustymi taczkami. Nie? Ale oczywiście jak ktoś będzie chciał wpaść do nas, kupić sobie kawałek działki i stworzyć z nami jakiś wspólny projekt, bardzo proszę, tylko bądź świadomy, na co się decydujesz. Chcesz się tu uczyć? Możesz. Ja nie mówię, że nie, ale może okazać, że czy to jest na pewno twoje, czy to jest tylko jakaś moda, jakiś pęd. Wiesz, o co chodzi? To o to chodzi, że absolutnie wszystkie te opcje są fajne i okej, bo czasami się zastanowić, co jest dla mnie najważniejsze, na jaką skalę ja mogę działać, nie?
Pięknie. Dziękuję ci bardzo.